Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Dziś znajdujemy się na Kujawach. Chcemy mówić o katastrofie ekologicznej. Znajdujemy się w miejscowości Gradowo, gmina Piotrków Kujawski. Będziemy mówić o suszy i o tym, jaka jest przyczyna tej suszy. Czy jest to brak opadów, czy jakaś inna przyczyna, na przykład kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. O tym z naszymi gośćmi. Ten temat dotyczy na pewno każdego z nas, ponieważ korzystamy z prądu elektrycznego, a ten prąd również jest produkowany z węgla brunatnego, z takiego, który jest nieopodal tutaj wydobywany. Mieszkańcy, którzy są dzisiaj z nami na programie, widzą w tej kopalni powód tej suszy. Czy on taki jest rzeczywisty? Jakie są inne uciążliwości? Zapraszamy do tego, aby być z nami, ponieważ trzeba wyważyć koszty ludzkie, środowiskowe, ale również cenę energii elektrycznej. Zapraszamy Państwa. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Ryszard Dominiak, mieszkaniec Gradowa, osoba, która od wielu lat interesuje naszą redakcję tym tematem. Panie Ryszardzie, jest sucho, widzimy tutaj drzewa uschnięte, mówicie, że i plony nie najlepiej się mają, problemy są z jeziorami, w których ubywa wody, ale pana jako rolnika przede wszystkim interesuje kwestia ziemi. Proszę powiedzieć, czy tu naprawdę jest taki problem z wodą, że nie ma tej wody i to takiej dostępnej dla roślin?
Witam serdecznie wszystkich, wasz państwo. Witam panów profesorów, witam i resztę gości. Dziękuję panu redaktorowi, że zapamiętał tę naszą krzywdę i zareagował na nią. Zareagowali również i panowie profesorowie, za co serdecznie w imieniu członków gospodarstw rodzinnych dziękuję. Krzywdę, jaką nam sprowadziła ta katastrofa ekologiczna, urządziła ją ubiegła władza rządowa, PSL i PO, ale zaczęli to jeszcze pierwsze PZPR-owcy za Stalina. To oni te kopalnie tu sprowadzili, wiedząc, jaką krzywdę czynią. Ale nie będę tu sądził, co dalej. No, mili państwo, widzicie, ta ziemia, nasza biedna ziemia, płacze, sama się bronić nie może. Wyciąga ręce, ażebyśmy ją bronili, bo to nasza święta polska ziemia. A dał nam przykład do tego nasi przodkowie. Którzy to? Którzy nam zostawili w testamencie, zostawili nam zdrową, silną ziemię. Powstało pytanie, co my zostawimy naszym wnukom, prawnukom i tak dalej. Dłużej tak być nie może, skoro kopalnia nie przestanie działać, to za 10 lat, za 5 lat, to nie będzie tu na Kujawach ani wody pitnej, ani tych drzew, co jeszcze tu widzicie. Spójrzcie, jak ten las płacze, widać, 1/4 może tego ubioru ma, tak samo i z tyłu na te drzewa uschnięte. Co dalej bym musiał dodać, panie redaktorze, ciągnąć temat, ja dokończę na końcu. Dziękuję.
Dziękuję, mówi pan Ryszard Dominiak. Na programie jest pan Remigiusz Góralczyk, sołtys Gradowa, więc osoba obdarzona zaufaniem, wybrana w wyborach przez mieszkańców, reprezentująca wieś. Panie sołtysie, jest problem z wodą?
Panie redaktorze, przede wszystkim chciałem na początku powitać państwa tutaj zebranych i państwa przed telewizorami. Problem z wodą się zaczął gruntownie po wejściu odkrywki Tomisławice. Przedtem było, ja tu mam obok zaraz gospodarstwo rolne i z tyłu za plecami i tutaj jak ja o 10 lat gospodarzę, była woda w rowie, była 1/3, było więcej, mniej. W tej chwili nie ma łyżki wody nigdzie, w studniach, w rowach, w stawach. No jest tragedia po prostu.
I wiążecie to z działalnością kopalni odkrywkowej.
No na pewno lej depresyjny sięga coraz bardziej, tym bardziej, że już pod Radziejów zaczyna już widać skutki, co się dzieje już na uprawach rolnych.
Dziękuję, mówił pan Remigiusz Góralczyk, sołtys sołectwa Gradowo. Proszę państwa, mieszkańcy wiążą swój problem z działalnością kopalni. Będziemy próbowali odpowiedzieć na te pytania, jak również zgłębić temat tak zwanego tajemniczego leju depresyjnego. Cóż to takiego i jaki ma wpływ i co uznajemy za lej depresyjny? O, jest pan profesor, tak, dobrze. Panie profesorze, lej depresyjny to takie pojęcie, które nie wszystkim coś mówi, a jest to taki twór, który powstaje na skutek, no właśnie, czego i jak oddziaływuje tego typu lej depresyjny.
Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za zaproszenie, a wracając do tematu. Otóż lej depresyjny to jest obszar dotknięty obniżeniem poziomu wód gruntowych. Kopalnia, aby mogła prowadzić eksploatację, cały zestaw prac przygotowawczych do eksploatacji i zdejmowania nadkładu musi być poprzedzone odprowadzeniem wody, tak? A więc mówiąc po prostu osuszeniem nadkładu, a następnie w czasie eksploatacji sukcesywne odprowadzenie tej wody ze złoża. I w związku z tym ten obszar, gdzie obniżonego deficytu wodnego nie tylko dotyczy tego samego obszaru eksploatowanego, ale i obszaru przyległego. Poziom wód gruntowych, jak i również poziom wód głębszych warstwy ulega po prostu obniżeniu. Woda po prostu ucieka. I ja może nawiążę tutaj do tych drzew, które najlepiej jak gdyby symbolizują ten problem. Otóż drzewa, ich systemy korzeniowe kształtowały się niegdyś, kiedy tej wody było tutaj wystarczająco. Ten poziom wód gruntowych był na wyższym poziomie. I w tej chwili ten system korzeniowy, kiedy woda opadła, nie jest w stanie po prostu zabezpieczyć na potrzeby rośliny. I te skutki za nami po prostu są bardzo widoczne. Szczególnie ten problem jest bardzo dokuczliwy na gruntach organicznych, gdzie dodatkowo dochodzi jeszcze do degradacji, do rozpylania tak tych struktur organicznych, do ich, mówiąc wprost, spalania, pogorszenia również i w ten sposób żyzności, zasobności gleb. To może, no, dziękuję.
Panie profesorze, a na czym polega istota tego leju depresyjnego? Jak daleko on sięga? Czy są tu jakieś wskaźniki, wyliczenia, co do których stosuje się rzeczywistość?
Tak, mówiąc o leju depresyjnym, musimy tutaj uwzględnić zarówno lej obejmujący ziemię orną, tak, grunty, powierzchnię użyteczną rolniczo, jak i lej depresyjny obejmujący głębsze podkłady geologiczne. I określa się, że lej depresyjny, który obejmuje utwory czwartorzędowe, a więc te najbardziej powierzchniowe, jest mniej obszarowo rozległym niż ten lej obejmujący utwory głębsze. A więc problem zaopatrzenia z wodą, chociażby dla potrzeb studni głębinowej i tak dalej, jest problemem szerzej sięgającym, dalej odczuwalnym od odkrywki. Oczywiście jak daleko lej depresyjny sięga, to wszystko zależy od struktury hydrogeologicznej. Praktycznie mniej więcej, tak można powiedzieć mniej więcej, tak, bo w pewnych obszarach dalej, w pewnych obszarach mniej, ale około 10 km te problemy są w takim czy innym zakresie odczuwalne.
Dziękuję. Mówił pan profesor Julian Chmiel, botanik. Przejdę do rozmowy z panem Józefem Drzazgowskim, prezesem Stowarzyszenia Eko przy Jeziorze. Panie prezesie, u was też problem z wodą, tylko innej natury, nie rolniczej, a bardziej no, turystycznej. Jak to się przedstawia?
Może zacytuję słowa wypowiedziane niedawno przez papieża Franciszka. Cywilizacja potrzebuje energii, ale nie kosztem zniszczenia tej cywilizacji. A pozyskiwanie energii z węgla brunatnego to jest niszczenie tej cywilizacji, niszczenie ziemi. Bo cóż, bez energii możemy żyć, ale bez wody, którą tak bezmyślnie niszczymy, ziemię, którą bezmyślnie też niszczymy, zanieczyszczamy powietrze, nie możemy żyć. Musimy zadać pytanie, co jest ważniejsze do życia człowieka. Czy ta energia pozyskiwana z węgla brunatnego, tego archaicznego węgla, czy woda i ziemia, która będzie żywiła przyszłe pokolenia. Wróćmy teraz do Pojezierza Gnieźnieńskiego i jezior. Tam z kolei odkrywka Jóźwin 2b oddziałuje na jeziora, które w ostatnich latach ubyły od 5 do 2-3 metrów swojej powierzchni. No, wody, no to jest tragiczny widok. Ścinowiska na lądzie, ryby nie mają gdzie się wycierać, ptaki gdzie gniazdować. No jest to przerażające. Wartość nieruchomości traci na wartości, również i ziemia. Ziemia tam też jest, ziemia, która też traci na wartości, bo plony na suchej ziemi są o wiele, wiele niższe niż na ziemi, której ma wodę. Ale do tego chodzi strata, jak powiedziałem, wartości nieruchomości. Turystyka, to są tereny typowo turystyczne. Ja dziwię się jednej rzeczy, że to są tereny Natura 2000, które są chronione prawem polskim i Unii Europejskiej. Jest takie małe zainteresowanie instytucji odpowiedzialnych za to, które powinni tego chronić. W Polsce brakuje instytucji, które by naprawdę miała to w ręce i broniła nas. Jest Ministerstwo Środowiska. Kiedyś było Ministerstwo Ochrony Środowiska. Zniesiono słowo ochrony. Dlaczego nie ma ochrony środowiska? I tu jest ten błąd. Powstała grupa lobbystów węgla brunatnego, którzy za wszelką cenę prną, żeby ten węgiel wydobywać. Kosztem społeczeństwa, ludzi i przyszłych pokoleń. Nie możemy ulegać lobbystom, profesorom, którzy kiedyś pracowali w kopalni, teraz tworzą program dla węgla brunatnego w Polsce. I ktoś to, i w rządzie ma być to głosowane. Nie możemy dopuścić do tego, żeby lobbyści i ludzie, którzy są związani, skorumpowani z węglem brunatnym, narzucają rządowi i państwu polskiemu, co mamy robić. W jakim kierunku mamy iść? Przecież idziemy ku zagładzie. Drodzy państwo, jeśli nie powstrzymamy tego szaleństwa, to zniszczymy całej wielkopolskiej Kujawy. Powstrzymajmy to, dopóki to możemy. A naprawdę widzimy tutaj ludzi zaangażowanych, którzy chcą pomóc, chcą i widzą to. A wielu mówi, że są zmiany klimatu. Tak, zmiany klimatu też są, musimy to potwierdzić, bo są zmiany klimatu. Ale kto do tych zmian klimatu doprowadza? Spalając ten archaiczny węgiel w elektrowni, cóż, wydalamy tysiące ton popiołów, tysiące ton CO2 i to też zmiany klimatu. No nie możemy do tego doprowadzić. W końcu zauważmy, że mamy słońce, mamy wiatr, mamy biogaz, mamy geotermię. Korzystajmy z tego, co daje nam ziemia. To, co daje ziemia, bierzmy, a nie niszczmy tej ziemi.
Panie profesorze, bo tak, no, liczy się też ten rachunek ekonomiczny. Pan wspomniał o tym, że potrzebny, no, jest prąd do wszystkiego tak naprawdę, no ale wskazuje pan też na koszta społeczne, środowiskowe, no i przede wszystkim ekonomiczne gospodarstw rolnych, którzy, no też ludzie po prostu, no co z tego, że będą mieli prąd, jak nie będą mieli wody i z czego żyć. Tak globalnie, jakby pan to wyliczył, gdyby miano zrezygnować z tych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, to czy to społeczeństwu całemu w Polsce przyniosłoby korzyści większe, czy też jednak utrzymywanie tych kopalń i to, żeby był ten prąd, no przede wszystkim, no, żeby był i żeby był tańszy. Jak to się przedstawia?
Zwolennicy kopalni i lobbyści mówią, że energia z węgla brunatnego jest najtańszą energią. My się w ogóle z tym nie zgadzamy, bo nie są liczone koszty zewnętrzne. Na przykład w rolnictwie utrata wody setków milionów metrów sześciennych wody w historii kopalni. Gdybyśmy to policzyli, to wartość węgla jest na pewno większa niż wartość wartość wody jest większa niż tego węgla. I mówienie, że jak nie będzie węgla, nie będzie energii, to jest kolejny mit. Przecież to jest nieprawdą, bo tego węgla tutaj na Kujawach jest naprawdę bardzo mało, a ziemia natura jest naprawdę dobra, która rodzi i będzie dawała żywność. Przecież mamy wyliczenia do odkrywki Ościsłowo, czy do odkrywki Tomisławice, czy do innych odkrywek, wykonane przez niezależnego eksperta, to znaczy doktora Pepnińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wyliczył, że na przykład złoże Ościsłowo, to trzeba zniszczyć 1600 hektarów ziemi, odpompować około 500 milionów metrów sześciennych wody, trzeba zdjąć nadkładu 500 milionów ton, a powiem, że roczne odpompowanie wody w kopalniach to jest 100 milionów metrów sześciennych wody w tej chwili, a jezioro Gopo ma 85. To rocznie ginie nam takie Gopo i jeszcze takie drugie połowa. I doktor Pepliński cóż nam wyliczył, że wartość węgla w odkrywce Ościsłowo jest około od 2 do 3 miliardów, wartość tego węgla, a straty w rolnictwie od 3 do 4 miliardów. To już tutaj mamy, że rolnictwo da więcej niż ten węgiel, który tam się znajduje. Tu należy zadać pytanie, komu na tym zależy? Komu zależy na tym, żeby zniszczyć polską ziemię, polskie rolnictwo i polską przyrodę. Nie wiem. Tu jest, mówię, grupa lobbystów, których za wszelką cenę chcą doprowadzić tego, żeby tę naszą kochaną ojczyznę zniszczyć, a kosztem tego troszkę energii. Przecież mówienie nam, że nie będzie energii. Zamknięto elektrownię Adamowie do końca 2017 roku, w tym roku. I cóż teraz można zrobić? Że w okresie przejściowym będzie zasilana gazem. No i bardzo dobrze. Ja uważam też, że w okresie przejściowym nikt nie mówi, że od razu włączamy elektrownię. W okresie przejściowym robimy na gaz, ale po okresie przejściowym musimy naprawdę myśleć o OZE, o odnawialnych źródłach energii. To jest nasza przyszłość, bo węgla, nawet gdyby, to mamy w Ościsłowie na około 10 lat. bo jest około 30 milionów ton. 30 milionów ton przy wydobyciu rocznym 3 milionów, to jest na 10 lat. Niszczymy, jak wspomniałem wcześniej, tysiące hektarów ziemi, osuszamy dziesiątki kilometrów ziemi, niszczymy kolejne jeziora i już tego, za to nikt nie odpowie. Odpowie kto? Podatnik. Zmuśmy w tej chwili, powinniśmy zmusić tego, który doprowadził do tej katastrofy, żeby zapłacił szkody w środowisku, naprawił te szkody, zapłacił rolnikom odszkodowania i doprowadził do stanu, jaki powinien być. A nie może być tak, że są pieniądze zapisane w kopalni na rekultywację i szkody górnicze, a te pieniądze są w ogóle nieużywane. Wystarczy przyjechać, zobaczyć, czy ktoś cokolwiek palcem zrobił, żeby naprawić. Nikt.
Czyli pana zdaniem ta cała bajka, że tak powiem, z tą elektrownią, to jest skórka za wyprawkę?
Oczywiście, że to jest skórka za wyprawkę. Nie możemy, no tak, jak powiedziałem wcześniej, elektrownia w Koninie musi być, bo jest w tej chwili, nikt nie zamknie elektrowni rozsądnej, bo to jest jednak trochę tej energii potrzebnej do kraju, ale przerabiajmy to jak najszybciej na coś innego. Okres przejściowy to jest gaz, bo naprawdę to jest skórka nie warta za wyprawkę, bo wartość tego węgla, jak wspomniałem, jest minimalna, a straty gigantyczne i tego nam nikt nie zapłaci, bo ja mówię, w tej chwili już na świecie co? Są migracje ludzi za wodą, za lepszą, za żywnością, i to będzie się pogłębiało. My tego nie powstrzymamy. A osuszając teren, robimy podobnie, będziemy robić z Polski Afrykę. Że Polacy będą uciekali gdzieś dalej, na północ, żeby lepiej żyć. Nie możemy do tego pozwolić.
Dziękuję. Mówił pan Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia Eko przy Jeziorze. Przypomnijmy, mówimy o katastrofie ekologicznej na Kujawach. Znajdujemy się w miejscowości Gradowo, gmina Piotrków Kujawski. Połączyliśmy się z panem profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, również posłem. Czy słyszymy się, panie profesorze?
Tak, słyszymy się świetnie. Witam serdecznie pana redaktora. Witam serdecznie mieszkańców Gradowa.
Zgadza
byłem
się, panie profesorze.
Rano,
o właśnie.
I byłem tam w tych okolicach rok temu. Także serdecznie, serdecznie pozdrawiam mieszkańców, pozdrawiam różnie serdecznie przedstawicieli Solidarności RI, pana Dominiaka, o ile jest, pana Wiklińskiego, pana Bakalarza, pana Śniegule, bo dzisiaj rano jeździliśmy i sprawdzaliśmy, jak wygląda stan środowiska przyrodniczego.
Panie profesorze, więc ta dwukrotna autopsja, której pan tutaj dokonał, jakie ma pan wnioski?
No, wnioski są takie, jakie były rok temu, z tym, że stan środowiska uległ jeszcze pogorszeniu, bardziej w porównaniu z tym, co było. Rok temu, jeszcze będąc ministrem, zaczęliśmy uruchamiać proces regeneracji tych układów przyrodniczych, które najprawdopodobniej, bo nie można powiedzieć, że kopalnia odkrywkowa w Tomisławowicach nie miała wpływu na stan wód w jeziorach, rzekach i stan wód gruntowych. A więc rozpoczęliśmy pewien proces naprawy. Nie wiem, czy ten proces naprawy funkcjonuje. W zeszłym roku został rozpoczęty. Chodziło o to, aby te stosunki wodne naprawić, gdyż no, taka zasada jest i jesteśmy w XXI wieku, a więc to, co człowiek zniszczył, to człowiek może również i naprawić, a skoro są ci, którzy to zniszczyli, no to powinni również poczuć się w obowiązku, żeby to naprawić, ponieważ proces szukania winnych jest zawsze długi, w związku z tym w zeszłym roku mieliśmy zamiar i żeśmy uruchomili początkowo tego rodzaju działalność, nie wiem, czy ona dalej jest kontynuowana, a mianowicie przez środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mieliśmy rozpocząć proces naprawy stosunków wodnych, które były tam do stanu, które były tam przed kilkudziesięciu lat.
Czyli panie profesorze, widzi pan problem i wiąże go pan z kopalnią. To nie jest tak, że mieszkańcy sobie coś wymyślili?
No, na pewno można powiedzieć, że kopalnia, która jednak działa tam od dłuższego czasu i jednak odprowadza wody, że nie miała wpływu na stosunki wodne w tamtym terenie, a więc na pewno miała. A tak jak już powiedziałem, no, najpierw trzeba naprawić to, co się zniszczyło i taki proces trzeba jak najszybciej rozpocząć po to, żeby ci mieszkańcy, którzy tam są związani z tą ziemią, miejscowi rolnicy, no, mieli godne warunki życia i godne warunki pracy, jak również no, możliwość rozwoju. rozwoju i egzystencji rodzin.
Panie profesorze, zachodzi pytanie. Z jednej strony trzeba patrzeć na prąd i jego cenę i rozwój gospodarczy, z drugiej strony na koszty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Pan profesor jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i prosilibyśmy, aby przybliżyć nam, co to jest zrównoważony rozwój, co pod tym rozumiemy.
To jest nic innego, to jak racjonalnie użytkowanie zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka. I ten resort, którym nie tak dawno dowodziłem, który reprezentowałem, jego główną misją jest i mam nadzieję będzie w przyszłości, było, jest i będzie, to jest udostępnianie zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, ale dla dobra człowieka i dla dobra przyrody. Czyli ten rozwój, który zmierza w tym kierunku, aby wręcz nie niszczyć zasobów przyrodniczych, ale wraz z działalnością gospodarczą użytkować je i naprawiać. I ten rejon tam, gdzie w tej chwili Państwo jesteście, no to jest takim typowym przykładem, w jaki sposób no, jednak działano odwrotnie, a mianowicie eksploatowano zasoby przyrodnicze, eksploatowano węgiel brunatny, ale powodowano równocześnie, i to jest na 99%, że jest to wina rzeczywiście kopalni, a więc działano niezgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ale wszystko przed nami, powinniśmy to naprawiać i po to właśnie jesteśmy, żeby to naprawić. I w tej chwili głównym zadaniem powinno być to, aby pokazać mieszkańcom i pomóc mieszkańcom w regeneracji tych stosunków wodnych, po to, żeby przekonać ich do tego, że można i użytkować ten węgiel brunatny, ale bez niszczenia ich miejsca bytowania, a więc bez niszczenia struktur w zakresie poziomu wód gruntowych.
Panie profesorze, dziękujemy serdecznie. Myślę, że sama definicja, którą pan przywołał, definicja zrównoważonego rozwoju, już mówi chyba wszystko na ten temat. Tylko patrzeć, aby czynniki rządowe i samorządowe i kopalnia i no tak naprawdę i w Unii Europejskiej, żeby po prostu tylko to zastosować.
Tak, panie redaktorze, to ja dziękuję za spotkanie, wprawdzie telefoniczne z miejscowymi mieszkańcami. Ja całkowicie się z nimi solidaryzuję. I w tej chwili głównym problemem jest to, żeby naprawić to, co zostało zniszczone, a później na bazie no, rozmowy z mieszkańcami starać się wykorzystać zasoby, ile jest to możliwe, tak żeby byli mieszkańcy zadowoleni, żeby środowisko było w idealnym stanie. To przepiękne tereny rolnicze, przepiękni ludzie tam mieszkają, bardzo mocno związani z tą ziemią i oni są podmiotem całego postępowania, a nie przedmiotem. Czyli trzeba się z nimi liczyć, trzeba im zapewnić możliwość dobrej egzystencji. Serdecznie ich pozdrawiam. To jest naprawdę ta część społeczeństwa, która dba o interes Polski, dba o interes środowiska.
Dziękujemy serdecznie. Rozmawialiśmy z panem profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, posłem na Sejm, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a my zapraszamy państwa, by pozostać razem z nami. Jak wyważyć te koszty? Co tu się bardziej naszemu społeczeństwu opłaca? Czy produkcja prądu z węgla brunatnego, czy też jednak poszukiwanie innych źródeł energii, czy tańszych, czy droższych? Na pewno to, co tutaj się dzieje, też kosztuje. Pan Tomasz Krzysztof Tomczak, były radny powiatu Konin, również były członek Komisji do Spraw Szkód Górniczych przy Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu. Panie Krzysztofie, pan od wielu lat zajmuje się tematem kopalni węgla brunatnego, odkrywkowych kopalni i doprowadził pan, tak to można powiedzieć, do tego, że mieszkańcy wygrali w sporach zbiorowych odszkodowania, a to się również chyba powinno liczyć do takiego społecznego kosztu funkcjonowania takich elektrowni, no i generalnie też kopalni.
Oczywiście, panie redaktorze, po raz pierwszy w historii kopalni węgla brunatnego udało mi się jako byłemu agronomowi, że tak powiem, działaczowi ekologicznemu, po raz pierwszy w historii pokonać tego giganta i po raz pierwszy wywalczyłem szkody dla całej wsi Daninów i można powiedzieć dla wsi Dąbrowa Mała w gminie Szlesin, a miejscowość Daninów w gminie Kazimierz Biskupi. Była to droga przez mękę, mimo że wygraliśmy ten proces o odszkodowania w Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych we Wrocławiu. Wygraliśmy również w Sądzie Okręgowym w Koninie. Kopalnia złożyła skargę nadzwyczajną, czyli tak rozwizą nadzwyczajną, do Sądu Najwyższego i przegrała. Mimo że kopalnia Konin przegrała ten proces, nie chciała płacić odszkodowań. Bardzo odważny komornik, pan Starzonek, zajął wszystkie konta kopalni i zmusił ich do wypłaty odszkodowania. Mimo że to była państwowa firma, to tak bezprawnie postępowała. Panie doktorze, przykro mi mówić, ale nasz region koniński to region bezprawia. Tutaj polscy chłopi nie mają praw zagwarantowanych w konstytucji. Kopalnia robi co chce. Ani władza samorządowa, ani rządowa, ani sądy nie są w stanie nas obronić. Ten fakt spa. I to jest najbardziej przykre, że mamy stulecie polskiej niepodległości, my polscy chłopi, a my tej wolności do dzisiaj nie mamy. Dlatego chcę powiedzieć, że nasz prymas tysiąclecia, prymas kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że my polscy chłopi powinniśmy bronić tej naszej ziemi, świętej ziemi, jak robił to Wielkopolski Rzymała i Rejmontowski Boryna. Święty Jan Paweł II powiedział też również, że my jako ludzie nie możemy zachowywać się jak bezwzględni eksploatatorzy, tylko jako panowie gospodarujący tą piękną, piękną polską ziemią. Dlatego my, polscy chłopi, w tych czasach zachwianych wartości nam przyjdzie bronić naszego środowiska, naszej polskiej ziemi i musimy to niestety zrobić.
Dziękuję. Mówi pan Krzysztof Tomczak. Kolejny rozmówca, doktor habilitowany Leszek Pazderski z Greenpeace'u. Panie doktorze, panie profesorze, słyszymy o tym, że no, wymieniamy akumulator, to musimy oddać stary. Baterii wyrzucić nie wolno, bo zanieczyścimy środowisko i bardzo dobrze. Ale w przypadku kopalni pan zwraca uwagę na to, że oto metale ciężkie są tak po prostu zrzucane i to zgodnie z prawem, tylko co, wystarczy o tym powiedzieć, tak?
Proszę państwa, ja zajrzałem do Europejskiego Rejestru Uwalniania Transferu i Transferu Zanieczyszczeń za rok 2016. To jest oficjalny rejestr unijny i cóż się okazuje? Otóż odkrywka Tomisławice zrzuciła do wód powierzchniowych 175 kg arsenu, 14 kg kadmu i 107 kg ołowiu. To jest odpowiednio 7, 16 i 17 miejsce w Polsce spośród wszystkich instalacji przemysłowych. Metale ciężkie. No ktoś może powiedzieć zaraz, przecież wody podziemne są czyste, nieraz sami wiercimy studnie, żeby je pić, to jakie metale ciężkie? Oczywiście wody podziemne same w sobie metali ciężkich nie zawierają, ale jeżeli otworzy się dostęp do pokładu węgla brunatnego, to z chwilą dostępu powietrza rozpoczyna się utlenianie siarki, która przekształca się w kwas siarkowy. I ten kwas siarkowy wymywa metale ciężkie właśnie z węgla brunatnego. Nazywa się to fachowo kwaśnym drenażem górniczym. I to niestety trafia do wód powierzchniowych. I to jest dramat numer dwa. Bo dramatem numer jeden jest to, że ta rzeczka, która tutaj jest w pobliżu tych wyschniętych olch, ona się tak śmiesznie, trochę dziwnie nazywa Maciczny Rów, w tej chwili jest całkowicie wyschnięta, ale za dwa lata w niej pojawi się woda, ponieważ kopalnia ma zamiar rozpocząć zrzut tych wód. One w tej chwili zanieczyszczonych metalami ciężkimi. One w tej chwili trafiają do Noteci, ale w przyszłości mają trafić właśnie tutaj. Tylko, że niestety to są ścieki. I to niestety jest dodatkowy element zanieczyszczenia środowiska. My jako Greenpeace Polska w tej chwili bierzemy udział w postępowaniu administracyjnym odnośnie budowy rurociągu do rowu macicznego. Przedstawiliśmy ekspertyzy naukowe. Ja sam jestem chemikiem, ale przedstawiliśmy też ekspertyzy hydrochemików, hydrogeologów. No i czekamy na ustosunkowanie się dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dziękuję. Widać z tego, że te koszty również ekologiczne są, a jeszcze tak pogłębię jeszcze to pytanie, bo widać, że nie ma możliwości uchronienia się przed tymi metalami ciężkimi, tak? Taki jest proces technologiczny, tak? Z tego należy to rozumieć, czyli albo kopalnia i te metale ciężkie, albo nie ma kopalni i nie ma metali ciężkich, tak? Czy ja dobrze rozumiem?
Wie pan, panie redaktorze, oczywiście można oczyścić z metali ciężkich, tylko problem polega na tym, że to są koszta. a kopalnia nie chce tych kosztów ponosić, bo po prostu nie będzie się opłacać wydobycie węgla. Na tym polega właśnie zagadka owej najtańszej energii z węgla brunatnego. Prąd z węgla jest jakoby tani, jeżeli nie ponosi się kosztów, na przykład kosztów oczyszczenia ścieków kopalnianych.
Dziękuję. Przejdę do rozmowy z kolejnym gościem, uczestnikiem naszego programu. Proszę się przedstawić.
Tomasz Waśniewski, prezes Fundacji Rozwój Tak, Odkrywki Nie, która jest formalno-prawną reprezentacją ogólnopolskiej koalicji Rozwój Tak, Odkrywki Nie.
Sama nazwa mówi chyba wszystko. Odkrywki Nie. Dlaczego?
Więc tak, powiem w ten sposób. Od ponad dekady społeczności lokalne, nie tylko tutaj w regionie konińskim, nie tylko we wschodniej Wielkopolsce czy na Kujawach, protestują przeciwko skutkom działania istniejących kopalni węgla brunatnego, jak również protestują przeciwko temu, żeby nowe kopalnie odkrywkowe powstawały. Jest pytanie, dlaczego? Wydawałoby się, że no, trzeba by się zastanowić, czy może rzeczywiście to nie jest aż tak zła rzecz, żeby powstawały nowe odkrywki, czy działały obecne odkrywki. Ale słuchając tylko wypowiedzi tych z Państwa, którzy zabrali głos przede mną, możemy sobie jasno powiedzieć, sprawcą katastrofy ekologicznej, o której pan redaktor wspomniał na początku, jest kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, która ma swoją siedzibę w Koninie. Negatywne skutki oddziaływania kopalni odkrywkowych na środowisko, na rolnictwo, na to, czym oddychamy i skutki tak zwane społeczne czy ekonomiczne są tak przerażające, że społeczności lokalne, nie tylko w tym regionie, ale także właściwie w 1/3 naszego kraju są przeciwne powstawaniu nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Powiem tak, ludzie wychodzą na ulicę, organizują referenda, sprzeciwiają się, piszą protesty, manifesty, organizują konferencje. Nie tylko tutaj, ale też na przykład w południowej Wielkopolsce, bo tam też jest zagrożenie budową kopalni, na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, ostatnio w okolicach Złoczewa. Powstaje pytanie, dlaczego? Czy ci ludzie nie mają nic do roboty, tylko wychodzić na ulicę, protestować, sprzeciwiać się? Czy rzeczywiście to jest takie szczęście, żeby budować nowe odkrywki? Otóż nie. I przykładem jest tutaj społeczność lokalna z rejonu Tomisławic. Ja przyjechałem tutaj w geście solidarności. Jest z nami organizator, czyli Solidarność Rolników Indywidualnych. W geście solidarności, żeby tych mieszkańców wspomóc, ponieważ oni nie mogą zostać sami przeciwko kolosowi, który ich grabi, który ich niszczy, doprowadza do tego, że ludzie popadają w choroby, niektórzy popełniają samobójstwa. Tak, proszę Państwa, nie może być. Z tym trzeba skończyć i nie ulegać mitowi, że musimy w jakiś sposób zabezpieczać energię akurat z węgla brunatnego, przy pomocy akurat tej najbardziej dewastującej metody wydobycia, jaką jest odkrywka węgla brunatnego. Nie, z tym mitem trzeba się rozprawić, powiedzieć sobie nie. Jest wystarczająco wiele nowych technologii, które umożliwiają w sposób bezinwazyjny pozyskiwanie energii. I mit tutaj, jaki przedstawia na przykład sprawca tych nieszczęść, które widzimy za naszymi plecami, zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin, jakoby tak wiele dostarczali oni energii do systemu krajowego, jest nieprawdą. Dostarczają zaledwie 4% energii. Więc nawet gdyby się tak zdarzyło, co się oczywiście nie zdarzy, że ta firma zostałaby niemalże z dnia na dzień zamknięta, wielkiego uszczerbku by nie było, tak nic się nie stało, jak zamknięto elektrownię Adamów.
To takie wyliczenia. Panie prezesie, jak pan patrzy na to w ten sposób? Bo jest takie, jak w przysłowiu, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Bo często mówimy, i państwo o tym też wspominacie, że ten węgiel brunatny można by zastąpić no właśnie czym? Gazem, węglem kamiennym. No węgiel kamienny mamy problem, bo też są szkody górnicze. Gaz mamy z Rosji. Energia wiatrowa z elektrowni wiatrowych, na naszym programie mieliśmy mnóstwo ludzi, którzy protestują przeciwko tym wiatrakom, też jest problem. Fotowoltaika bardzo droga, psuje się, to trzeba remontować, też jest nie za bardzo dobrze. Geotermia też trzeba głęboko dość czasami wiercić, to też trzeba ponieść nakłady. Jak pan by na to spojrzał?
Proszę Państwa, jak się przedstawiałem, mówiłem, że jesteśmy ogólnopolską koalicją rozwój, tak, odkrywki nie. Teraz pytanie, jaki rozwój? Bo my jesteśmy za rozwojem, my nie jesteśmy za tym, żeby pozostać w czasach króla świeczka i właśnie przy świeczkach spędzać czas. Rozwój jest potrzebny, jest pytanie tylko przy pomocy czego? W jaki sposób mamy pozyskiwać energię? Oczywiście my jesteśmy po stronie odnawialnych źródeł energii. Nie wskazujemy, które to mają być źródła energii. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, no, ale należy jakby rozszerzać pole działania i umożliwiać rozwój odnawialnych źródeł energii, jakiejkolwiek formie one by nie były. To jest jakby jeden element. Druga sprawa to jest tak zwana rozproszona energetyka, czyli energetyka obywatelska, czyli możliwość wytwarzania energii na poziomie zupełnie podstawowym, nawet przez tych rolników, którzy tutaj dzisiaj są z nami. Też takie możliwości, tylko trzeba zrobić oprzyrządowanie prawne, stworzyć takie możliwości. Trzecia sprawa to jest efektywność energetyczna, czyli wykorzystanie tego, co już mamy. Nie trzeba budować nowych potężnych odkrywek, nie trzeba budować nowych potężnych elektrowni. Wykorzystajmy to, co już mamy. I to jest ewentualnie ta odpowiedź na pana pytanie.
Panie prezesie, przepraszam, bo tak lubię tak drążyć. No, powiedzmy ta prokonsumencka, proenergetyka, powiedzmy rolnicy będą mieli mały wiatraczek czy większy, bo się sąsiedzi nie będą tutaj denerwować, fotowoltaika, jakaś mikrobiogazownia, nie wiem, pompa ciepła, coś jeszcze można tam wymyśleć, tylko że pytanie, czy my tym napędzimy huty, potężne zakłady pracy, które potrzebują dużo prądu.
Więc tak, po pierwsze, nikt nie mówi o tym, żeby tak zwaną energetykę zawodową zamykać już dzisiaj natychmiast. To się nie stanie, to oczywiście jest proces, ale ten proces już się toczy. I podam przykład tutaj Śląska. Przecież na Śląsku powoli, jeżeli chodzi o wydobycie węgla kamiennego, ono powoli zanika. Są całe regiony, które były uzależnione od węgla, a w tej chwili następuje proces transformacji, czyli odchodzą od używania węgla, przechodzą właśnie na zieloną stronę mocy, jak to jeden z polityków kiedyś powiedział. Dlaczego? Dlatego, że widzą, że wydobywanie węgla nie jest przyszłością. Przyszłością są właśnie odnawialne źródła energii i ta energetyka rozproszona. Natomiast energetyka zawodowa, czyli ta duża, ona w jakiś sposób jeszcze przetrwa, nie, to się nie da tego ukryć. Natomiast poprzez na przykład efektywność energetyczną nie trzeba będzie tej energii tak wiele. Będzie jej mniej, a też poprzez rozproszenie źródeł energii wśród mieszkańców, właśnie wśród rolników, indywidualnych producentów, będą zaspokajać swoje potrzeby i nie będzie też potrzeby budowania na przykład nowej, bardzo kosztownej infrastruktury.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jak widać, jest to kwestia przede wszystkim świadomości. Jesteśmy tutaj po to, aby rozmawiać z mieszkańcami, którzy chcą przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że no prąd prądem, ale my tutaj cierpimy. Zostańcie Państwo z nami. Pan Andrzej Śniegula, członek Solidarności Rolników Indywidualnych, zastępca przewodniczącego tego związku w województwie łódzkim. Panie przewodniczący, była tutaj wizyta pana ministra środowiska, byłego ministra środowiska. Pan z panem ministrem też ten temat, że tak powiem, podejmuje bardzo często, ale zwraca pan uwagę na to, że no, powstała spółka, gospodarstwo krajowe Wody Polskie, przeszło z Ministerstwa Środowiska do innego ministerstwa. Jak pan na to patrzy? Bo to ministerstwo też trzeba będzie przekonać do tych argumentów, które tutaj padają.
Panie ministrze, wielka chwała.
Damie.
Przepraszam, panie redaktorze. Wielka, szczęść Boże w ogóle, drodzy państwo. Wielka chwała Ministerstwu Środowiska, że podjęło się bardzo cennej inicjatywy, a więc uregulowania spraw wodnych. Więc powstały Wody Polskie. Wody Polskie zostały przejęte z samorządu, a więc z marszałka do Ministerstwa Środowiska. No i było pięknie. Prawda, uregulowanie sprawy wodnej, tak zwana mała retencja i tak dalej. Jak wiemy, w każdym z nas płynie 80% wody, czyli woda jest podstawą. Woda jest najcenniejszą w tej chwili skarbem na świecie, bym powiedział. Wszędzie będzie brakować wody polskiej, może wody pitnej, prawda? Wody w tej chwili są wykorzystywane nieekonomicznie. Szanowni Państwo, przekazano to Ministerstwu Żeglugi Śródlądowej, a więc panu ministrowi Grubarczykowi. Szanowny panie ministrze, apel z pełnym szacunkiem dla pana, z pełnym szacunkiem dla Prawa i Sprawiedliwości. Głosowaliśmy, jesteśmy za Prawem i Sprawiedliwością, ale pytanie pojawia się takie, czy Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej naprawdę czuje sprawy polskie, sprawy rolników Wody Polskiej, wód, potrzeby w ogóle, bo tak, obroniliśmy w 2015 roku ziemię, ale cóż nam z tego, jeżeli nie będziemy mieli wody, pustynia? Po co nam to? Szanowni Państwo, polskie rolnictwo jest wspaniałym rolnictwem. Polskie rolnictwo jest samowystarczalne, może być samowystarczalne, w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, to co pan profesor Szyszko przed chwilą mówił, w ramach gospodarstw, małych gospodarstw rodzinnych. Jesteśmy wystarczalni, tylko nie trzeba nam przeszkadzać i trzeba nam troszkę, panie redaktorze, pomóc. Ja tutaj przyjechałem z ziemi sieradzkiej, z województwa łódzkiego. Również zagrożeniem dla nas, myślę, że jest kopalnia odkrywkowa Złoczew. Prawda? Jeżeli chcemy, szanowni państwo, jeżeli ktoś ogląda z naszych rejonów, spójrzcie z tyłu. Jeżeli chcecie taki krajobraz jak tutaj, suche drzewa, prawda, bez wody i tak dalej, no to proszę bardzo. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, a więc powstały w ramach właśnie tych Wód Polskich, my jesteśmy tutaj inicjatorami w województwie łódzkim, założyliśmy tak zwaną zespół wodny. Pięknie to nazwaliśmy wcześniej Wody Polskie, jak pięknie to powstało. W tej chwili, w momencie, kiedy zostało przekazane pod Ministerstwo Środowiska, powstały zlewnie. Na przykład jest zlewnia górnej rzeki Warty, prawda, która dotyczy tutaj między innymi również państwa, prawda, gdzie i w każdym rejonie tak to powstało. Są olbrzymie pieniądze, są duże pieniądze. Woda jest najcenniejszym skarbem, jeszcze raz powtarzam, na świecie. Jeżeli nas ogląda dzięki telewizji Trwam, nie tylko Polska, prawda, Europa, ocknijcie się, szanowni państwo decydenci, którzy decydujecie za nas w Unii Europejskiej. Nie dlatego przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, aby w tej chwili nas gnębiono. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy jako rolnictwo wystarczalni, samowystarczalni. W tej chwili jest nadprodukcja u nas w Polsce, prawda, a na świecie ludzie głodują. Musimy iść w dobrym kierunku. Wiem, że zawsze ta najważniejsza grupa społeczna jest na samym końcu. Nie od razu, miła nie od razu, ale chciały nas rozdziobać wrony. Nie daliśmy się. Oby nas nie rozdziobały kruki i wrony ze względu na brak wody pitnej. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Daj Boże, mówi pan Andrzej Śniegula. Janusz Walczak, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie kujawsko-pomorskim. Panie przewodniczący, była tutaj mowa o tym, że udało się odszkodowania uzyskać. Czy tutaj też widzi pan taką drogę kompromisu, żeby może zadośćuczynić za te szkody? No i pytanie, no bo zadośćuczynimy tylko na jakiś czas, a szkody pozostaną.
Panie redaktorze, przede wszystkim szczęść Boże, witam Państwa. Ja powiem w ten sposób, że kompromisy nie zawsze są potrzebne i możliwe. W tym przypadku tu trzeba konkretnych decyzji, bo odszkodowania można wypłacać co jakiś czas i szkody dalej robić. Nie o to chodzi. Bardzo skutecznie zatrzymano wycinkę Puszczy Białowieskiej. Grupa, nie wiem, bym to nazwał pseudo ekologów różnych, potrafiła to zrobić, donieść do Unii, bo to był skarb państwa. Tu z tego, co mi wiadomo, udziały w tej kopalni mają osoby prywatne. I nagle te grupy, można powiedzieć, pseudoekologów, terrorystów ekologicznych tutaj się nie pojawiają, bo chronią czyjś biznes prywatny, nie polski. A z państwem polskim dałoby się dojść do porozumienia i prawdopodobnie wygasiłoby się produkcję wydobycia węgla brunatnego i przywróciłoby się normalny bieg gospodarowania na tej ziemi. I o to nam chodzi. Nie chodzi nam o odszkodowania, połowiczne jakieś rozwiązania. Chodzi nam o konkretne decyzje dotyczące polskiej wsi, polskiego krajobrazu, w ogóle Polski. nie możemy dać żerować na własnej skórze na polskiej ziemi obcemu kapitałowi, a tym bardziej nawet spekulacyjnemu kapitałowi polskiemu nawet, którzy prywatnemu. Bo ktoś z tego będzie zyskał pojedynczo zysk, no, odpowiednie profity, a dużo ludzi, tutaj widać, cierpi. A to cierpienie przenosi się poprzez lej depresyjny coraz szerzej. To są tak zwane, można być, pośrednie działania tego leju. Ja mieszkam stąd około 35 do 40 km. I tam w momencie, kiedy susza doskwiera, nie tylko tutaj, ale w Polsce, wydawałoby się, że jest fajnie. Można powiedzieć, wszędzie jednakowo. Nie. U nas tej wody o wiele więcej było brak, bo wiosenne ulewy, które były jesienią, duże opady deszczu, u nas ta ziemia przyjęła tą wodę. Nie było zalewisk ze względu na to, że w niższych stanach tam było brak tej wody. To jest właśnie działanie tego leju depresyjnego, który w niskich warstwach osusza tą ziemię. Deszcze, które nie są równomierne, nie padają, są raczej nawalnice różnego rodzaju. Suma opadów wychodzi na to, że jest no, w ramach średniorocznych bardzo dobra, ale niestety mamy te anomalia pogodowe poprzez to, że tutaj te anomalia powodują to, że po prostu ta woda jest gwałtownie spada, ona wsiąka albo robi zalewiska, ale ona nie daje nam plonów odpowiednich. A tym bardziej jak nie ma tej wody w gruncie, w spodzie, to niestety nie możemy na to przystać, żebyśmy my tutaj cierpieli. Dzisiaj to w miarę ładnie wygląda, ale drzewa są tym wskaźnikiem tego działania wieloletniego na tym terenie. Bo zboże to jest jednak uprawa sezonowa, krótka. Będą opady deszczu, ono będzie wyglądało. A drzewo jednak żyje wiele lat i korzysta z tych wód. Mamy tego przykład. Tak samo może być niedługo tutaj ze wszystkim. I apeluję o rozsądek, a przede wszystkim o to, żeby przyjrzeć się tej sprawie, tak jak profesor Szyszko powiedział. Najlepszym rozwiązaniem nie jest tylko doprowadzić do stanu pewnego użytkowania, żeby ta woda była, ale było to znaleźć alternatywne rozwiązanie, żeby te kopalnie tutaj pozamykać.
Bo tak przemawia za tym to, o czym mówicie. Mówił pan o tej inicjatywie prywatnej w tych kopalniach. Nikomu się tego nie odmawia, mają ludzie do tego prawo. Ale czy istnieje takie tutaj no, taki fakt, że no, te osoby mogą robić pomimo braku wody, wodę z mózgu tym, od których te decyzje zależą? No bo inicjatywa prywatna działa przede wszystkim dla siebie. Czy jest takie zagrożenie? To dostrzegacie to?
Panie redaktorze, było dzisiaj to już powiedziane. Lobbing. Profesorowie, którzy pracowali na rzecz kopalni, teraz lobbują. Czy lobbowanie w sferze spółki państwowej byłoby to sensowne? To są decyzje na szczeblu rządowym. Ale lobbowanie już w kapitale mieszanym ma sens. Ktoś tym profesorom płaci, po to, żeby właśnie robili wodę z mózgu innym. Nie tyle ludziom, co właśnie niektórym decydentom. I sądzę, żeby warto było, żeby ci decydenci przyjechali, zobaczyli to i posłuchali normalnych, żyjących tutaj ludzi. Bo to jest całe, można powiedzieć, sól tej ziemi. My, polscy rolnicy, bo władzę to się ma, a ziemię trzeba szanować i zostawić następnym pokoleniom.
Dziękuję. Mówił pan przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak w takim razie, proszę państwa, pogodzić te dwie rzeczy? Czy one są w ogóle do pogodzenia i kto ma tutaj podjąć decyzję? No i przede wszystkim w czyim interesie i czy to będzie na pewno w interesie nas wszystkich? Zostańcie państwo z nami. Pan Grzegorz Piasecki, radny powiatu Radziejowskiego. Panie radny, problem no, jest rządowy, ale i samorządowy, no też tak to jest w Polsce. Czy jako rada powiatu macie tutaj jakiś głos, który, no, że tak powiem, cokolwiek znaczy?
Witam Państwa serdecznie. Problem, który dzisiaj sprowadził nas tutaj, jest problemem realnym i bardzo doskwierającym w tej chwili części mieszkańców powiatu radziowskiego, czyli głównie mieszkańcom gminy Piotrków Kujawski, ale w związku ze skutkami, które będą się nasilać z kolejnymi latami, przez które będzie eksploatacja kopalni odkrywkowej tutaj następować, jest to problem. Zajmowaliśmy się nim na Radzie Powiatu i na skutek działań Solidarności Rolniczej było podjęte stanowisko, które zostało przekazane. Były dyskusje. Ja może powiem tak, bo bliższa koszula ciału. Ja też jestem mieszkańcem Piotrkowa Kujawskiego, jestem właścicielem 2-hektarowego lasu, młodego lasu, który ma 17 lat i który wysycha, a jest na granicy leja depresyjnego, tego górnego, zewnętrznego, czyli gdzieś 11 kilometrów stąd. I to są młode drzewa, które nie z przyczyn biologicznych, owadów i innych giną, tylko giną z powodu ewidentnego braku wody i jest to odczuwalne i my tutaj to właśnie widzimy. Jeżeli już jestem przy głosie, to chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim chłopom polskim, rolnikom, głównie z Solidarności Rolniczej, bo to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to jest ich zasługa i tak jak polscy chłopi walczyli o wolność na przełomie lat 70. i 80., tak jak broniliście, a wielu z was widziałem, krzyża na krakowskim przedmieściu, tak jak bronicie teraz polskiej ziemi, czyli tego, co jest bezcenne i co nie może być niszczone w sposób nieodwracalny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, mówił Grzegorz Piasecki, radny powiatu radziejowskiego. Pan Paweł Betliński, mieszkaniec Piotrkowa. Jak pan patrzy na ten problem?
Dzień dobry, witam telewidzów, witam pana redaktora. Problem jest dosyć bardzo poważny, bo tutaj nawet pan sołtys Gradowa powiedział, wybudowaliśmy w Piotrkowie Kujawskim, została wybudowana nowa hydrofornia i po jakimś czasie się okazało, że niestety studnie są za nisko, urządzenia trzeba było wymieniać po prostu z braku wody.
Już nawet w studniach woda wyschła.
Tak, tak, tak. Ten problem się pojawia, szczególnie w okresach, kiedy jest sucho. Zresztą odkąd tu mieszkam, nie przypominam sobie, żeby był taki problem jak 2 lata temu, że burmistrz wydał zalecenie, żeby nie podlewać ogródków działkowych. Więc no, przyczyna jest taka, że odkąd się pojawiła kopalnia, pojawiły się problemy z wodą. Zresztą to widać po stawach, którzy tam członkowie mojej rodziny posiadają, że stan wody spada. Spada w jeziorze Gopło, w jeziorze Głuszyn. Przy okazji jestem też wędkarzem, więc też się zastanawiam, jeżeli będą te metale ciężkie wypompowywane do jeziora Gopło, to co dalej z rybami? Wielu też z nas posiada też domki działkowe nad jeziorem, mamy też ośrodek w Połajewie wypoczynkowy i zastanawiam się, jak to dalej będzie wyglądało, skoro w Przyjezierzu i ościennych gminach jest brak wody, jeziora wysychają, to co będzie z naszym jeziorem Gopłem, tak?
Dziękuję. Mówił pan Paweł Betliński, mieszkaniec Piotrkowa, powiat Koło. Reprezentuje pan Szymon Simiński, radny gminy Babiak w powiecie kolskim. Czy tam też jest taki problem?
Szczęść Boże wszystkim zgromadzonym. Panie redaktorze, problem jest, bo to jest, my jesteśmy na pograniczu oddziaływania kopalni Tomisławice. Jest to północna część naszej gminy i skutki tego przerabiamy. Plony spadły nam około 30% i to nie jest prawdą, tak jak tutaj się podaje, że to jest wina suszy i tak dalej. Panie redaktorze, gdy nie było kopalni na naszym terenie, ta kopalnia, bo to jest kopalnia terenu konińskiego, one oddziaływują już od 1945 roku na naszym terenie i to się pogłębia. Z każdą nową odkrywką mamy nową katastrofę przyrodniczą, tak? A odczuwamy my rolnicy przez to, że spadają plony, brakuje nam wody. Co się dzieje? Takie pierwsze objawy tego, że ta kopalnia źle oddziaływuje, jest to zanik wody w studniach. Potem jest spadek plonów. Pan redaktor i tutaj przedmówcy wcześniej powiedzieli, no trzeba by wyważyć prąd czy produkcja, jak to pogodzić. Panie redaktorze, dzisiaj naukowcy to stwierdzili w ekspertyzach i są ekspertyzy ekonomiczne, które mówią wyraźnie, że wartość produktu rolnego z tego terenu jest większa niż wartość domniemanego dochodu z węgla. Nie jest to prawdą, że ta energia za wszelką cenę. Dzisiaj się próbuje Solorza, właściciela ZEPAK-u, w ten sposób, że on jest producentem prądu, musimy to zagwarantować, tą dostawę. Samo zestawienie, bo jesteśmy zaangażowani tutaj, zresztą sam transparent mówi o tym, że jesteśmy zagrożeni też odkrywką Dęby Szlacheckie, gdzie też Solorz chce tam położyć swoją łapę na tym. I z czym to się wiąże? Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że po prostu kolejna degradacja środowiska, kolejne 2000 ludzi do wysiedlenia, 2500 hektarów dobrej ziemi będzie wyzbyte, tak? Tego się nie da otworzyć. Ta ziemia produkowała i żywiła nas przez setki tysiącleci i my z tego żyjemy, żyliśmy. Solorz produkuje 7 terawatogodzin. To jest chyba zestawienie za 2017 rok, około 7-8 terawatogodzin prądu, a my przez OZE, przez to szeroko rozumiane OZE, panie redaktorze, jesteśmy w stanie wyprodukować 2 razy tyle tego prądu, tylko trzeba pozwolić. To nie może być tak, że czynnik prywatny, w tym przypadku Solorza, powoduje to, że nam się ogranicza dostęp do OZE. Dać chłopom możliwość rozwijania się, tak? Nie zabierać im wody, bo ta woda jest potrzebna do produktu rolnego. Ktoś powiedział, że no niestety, no my jako sadownicy, rolnicy zagospodarujemy za dużo tej wody. Takie przynajmniej były teorie, tak? Ale panie redaktorze, ta woda na nas wraca. Wraca w postaci produktu rolnego. Ta woda, którą rzuca kopalnia, ona zatruwa to środowisko. Nie dość, że po prostu ona ginie, bezpowrotnie jest odprowadzona do morza, to z niej pożytku nie mamy, tak? I tutaj jest być albo nie być dla rolnika. Rolnicy sobie poradzą, jeżeli nie będziemy degradować środowiska, nie zabieramy im wody, bo bez wody nie wyprodukujemy nic, tak? To my sobie poradzimy. Dać możliwość na produkowania, czy to będzie, to my będziemy decydować, czy to będzie, panie redaktorze, fotowoltaika, czy to będą wiatraki, czy tak. Ludzie będą widzieli zysk, na pewno z tego będą korzystać. Można to pogodzić. Naprawdę można to pogodzić bez szkody. Nie robić tej szkody naszej matce, żywicielce ziemi. Jak tu kolega Dominik wspomniał wcześniej, ona bronić sama się nie może.
Panie radny, jak już wspomniał pan o tej inicjatywie prywatnej, pamiętamy, znaczy nie wszyscy nie pamiętają, ja może nie, o tym, że była taka władza, która w imię sprawiedliwości społecznej, tak rozumianej, odbierała własność prywatną. Czy w tym wypadku państwo, kierując się jakimś wyższym dobrem, miałoby prawo do tego, żeby tej konkretnej prywatnej osobie powiedzieć stop tej działalności, bez względu na to, że inna władza dała ci pozwolenie na to, żebyś to robił. Teraz stwierdzamy, że nie. No i pójdzie ten człowiek do sądu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej i co sąd wtedy osądzi? Czy pana zdaniem, czy staniecie po stronie takiego rządu, bez względu, czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, jakiejkolwiek inny, czy staniecie po stronie takiego rządu, który wtedy powie stop temu, bo tu są koszty społeczne o wiele większe niż te giga i megawaty?
Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta. My będziemy zawsze pilnować swojego dobra, nie damy niszczyć ziemi, a jest taka rzecz, że z tymi sądami to też, panie redaktorze, nie jest taka prosta sprawa, bo kopalnie mają rzeszę prawników, one przyciągną Kowalskiego przez dziesięciolecia w sądach, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego. Dzisiaj prywatny inwestor, czy to jest państwowy inwestor, to jest dobro nasze narodowe. To co mówili wcześniej przedmówcy. My musimy zostawić ten spadek naszym wnukom. Ta ziemia żywiła i ona będzie żywić. Tego węgla jest tutaj, powiedzmy, na kilkadziesiąt lat. I koniec. I tu zostaje wielka dziura, wielka katastrofa. Panie redaktorze, u nas, jeżeli Dęby Szlacheckie było otworzono tą odkrywkę, sprawę przegrała kopalnia w USA 7 czerwca tego roku. Za chwilę mamy, powiedzmy, rocznicę referendum, w którym się nasi mieszkańcy opowiedzieli przeciwko kopalni. Chwała im za to. Bez nich byśmy byli po prostu, już pewnie kopalnia by tam wchodziła i robiła co swoje. I dzisiaj, panie redaktorze, tak jak ja mówiłem, nie ma przyzwolenia. Nie ma przyzwolenia na kaleczenie ziemi, na brak produkcji. Jesteśmy za każdym rządem, tak jak pan redaktor wspomniał, który będzie bronił praw nabytych przez konstytucję. Nie może być tak, żeby nasze prawa nabyte przez konstytucję były łamane ustawą. Konstytucja gwarantuje nam prawa, ustawa szczegółowa nam będzie je zabierała.
Jak pan patrzy na, bo to trudno tego nie zauważyć, po prostu ja zapytam, pan odpowie. Mamy problem z Unią Europejską, ponieważ mówią o tym, że to w Polsce jest łamana praworządność, bo Trybunał Konstytucyjny, bo Sąd Najwyższy, bo KRS, no i teraz problem. Czy w tym wypadku pan postrzega to w ten sposób, że sądy nie mogą być ponad prawem, a w Konstytucji jest zapisany Sejm jako najwyższa władza, która to prawo ustanawia, a sądy mają je stosować? Czy też to jest tak, że ta mityczna równowaga władzy wykonawczej i sądowniczej ma powodować to, że nie ma żadnej odpowiedzialności? To takie pytanie bardzo głębokie, ale jednocześnie ogólne. Jak pan by to popatrzył na to?
To ja może odpowiem tak, jakby odpowiedziała moja babcia. Jeszcze się żaden nie narodził, co by wszystkim dogodził, panie redaktorze. Ale jest prawo stanowione. Nie może być tak, że sędzia złodziej będzie orzekał, czy prokurator, który jeździ na bani, będzie dalej pełnił swoje funkcje. I dzisiaj trzeba z tym skończyć. Panie redaktorze, dzisiaj układ w powiatach, w gminach, ten układ istnieje. Nie jest prawdą, że go nie ma. W każdej gminie, w każdym powiecie jest taki układ, tam się nie dostanie pracy, nie ma. Dzisiaj, dlaczego teren koniński jest tak ściśle powiązany z sądownictwem? Wyroki są wydawane, pomimo tego, że kopalnia idzie i oferuje Kowalskiemu daną kwotę pieniędzy, a sąd zasądza mniejszą kwotę niż kopalnia proponowała, tak?
Dziękuję, mówił pan Szymon Simiński. Proszę państwa, narodził się Jezus Chrystus dla nas wszystkich. Mówimy o prawie stanowionym, ale jest również prawo naturalne, inaczej określane jako prawo boskie, prawo do tego, aby czuć godność swoją, ponieważ jest się również dzieckiem Bożym i trzeba apelować do wszystkich tych, którzy być może swój interes traktują troszeczkę wyżej nad innych. Tymi słowami żegnam się z państwem Adam Ślusarski. Był to program Po stronie prawdy.